Wiecie, chcę mówić dzisiaj o takim temacie, o bojaźni Bożej. I wiecie, to słowo jeszcze dostałem, zanim do Kijowa pojechałem. Rano raz wstałem i modliłem się i wziąłem słowo, zacząłem czytać. I jakoś Duch Święty zaczął ożywiać ten temat i tak jeszcze bardziej przyszło jeszcze głębsze zrozumienie niż miałem do tej pory. Ja już mówiłem kiedyś na temat bojaźni. Ale to przyszło jeszcze głębiej i jeszcze o wiele szerzej. I chcę wam powiedzieć, bojaźń Boża jest pewną wartością, którą Bóg lubi bardzo. My to dzisiaj zobaczymy. I będzie lubił. I wiecie, i to jest tak, że niektórzy to tylko biorą do Starego Testamentu. A chcę wam pokazać, i to jest coś, co dla mnie też jest nowe. Ona nie przeminie. Nawet w przyszłym wieku ona będzie aktualna. Są wersety, które o tym mówią, że bojaźń Pana, ona jest czysta i ona trwa na wieki. To jest Psalm 19. Wiecie, ci stworzenia te wszystkie, które są blisko Boga dzisiaj, one mają w sobie element bojaźni Bożej, będąc blisko Boga. To jest coś, co cechuje tych, którzy są w ogóle blisko Niego. Wiecie, ja miałem możliwość zawieźć Grejema do Kozienic. Z Marianem razem jechaliśmy do pastora Jurka Cygana. W ogóle bardzo dobry tam czas mieliśmy. I po drodze mogliśmy trochę rozmawiać, bo nie było za wiele czasu na rozmowy, kiedy on tu był, bo modlił się też o ludzi ciągle. I wiecie, rozmawialiśmy tak sobie trochę o pewnych sprawach. I on, wiecie, co sobie powiedział? On blisko 50 lat usługuje. Nie wiem, ilu tysiącom ludzi on mógł pomóc. I on nam powiedział taką rzecz, że on od momentu, kiedy się nawrócił, ja nie wiem w ogóle, ale tak on powiedział, to Marian jest świadkiem, powiedział, że od tego momentu on żyje w bojaźni Bożej. Mówi, każdego dnia przypomina sobie, że kiedy Jezus wróci, on stanie przed Jezusem i będzie musiał zdać sprawę z tego, jak żył tutaj w tym czasie. I mówi, to jest coś, co jego niesamowicie motywuje, że on ciągle, każdego dnia podejmuje tą decyzję, że on chce Jemu służyć. On chce Jemu służyć. I jest nastawiony na wieczność. I jest nastawiony na wieczną nagrodę. Zacznę może od takiego wersetu z 2 Tymoteusza. Chcę to przypomnieć. To jest 3:16-17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Wiecie, to jest bardzo ważny ten werset. On jest bardzo ważny. Kiedy tu jest mowa o całym piśmie, tu jest mowa o piśmie, którym my nazywamy dziś Stary Testament. Dlatego, że oni nie mieli wtedy Nowego Testamentu. Nie mieli. I Paweł do Tymoteusza zwraca się w taki sposób, w tym liście i mówi, Tymoteuszu, pamiętaj, całe pismo jest natchnione przez Ducha Świętego. Jest napisane z inspiracji Boga. I całe pismo jest pożyteczne. I w całym piśmie możesz znaleźć rzeczy i Bóg cię będzie wprowadzał, które pomogą ci żyć w sposób sprawiedliwy, żyć w sposób podobający się i miły Bogu. Abyś dochodził do momentu, gdzie twoja relacja będzie doskonała z Bogiem. I wiecie, dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że tak jak Derek Prince powiedział, jeśli my sobie wybierzemy, w co chcemy wierzyć, to mówi, już jesteśmy zwiedzeni. I wiecie, ja wiem, że jest tak, i ja mam takie okresy w swoim życiu, że są tematy, które szczególnie Bóg mi ożywia. I to są takie okresy, kiedy ja po prostu żyję tymi tematami. Ja zachwycam się nimi. Duch Święty mnie w nie wprowadza. I wiecie, wtedy można mieć tendencję, że kiedy ktoś po prostu przychodzi z czymś innym, co też jest ze słowa, możemy się na to zamknąć. Ale wiecie, co jest, co, jeśli ten człowiek mówi tak, jak mówi Słowo Boże, a coś nam się nie podoba, to powinien nam się zapalić alarm, że może gdzieś zabrakło równowagi. Wiecie, Derek Prince mówi o takiej sytuacji, że tak wszedł w diety, że z pewnym człowiekiem rozmawiał, mówi, nie, to jest świnina niedobra, to niedobre, to niedobre, tego nie powinno się jeść. A ten człowiek mówi, wiesz? Mówi, ale też właśnie w liście do Tymoteusza jest napisane, wszystko jest dobre i wszystko powinniśmy spożywać z dziękczynieniem. I Derek Prince mówi, w tym momencie mu się zapaliła lampka i on zrozumiał, że on gdzieś zaszedł za daleko z tymi dietami. To jest jego osobista sprawa, ale nie ma prawa narzucać temu kogokolwiek. Dlatego, że Pismo mówi, można wszystko jeść, jest wolność i spożywać to z dziękczynieniem i nie powinno się nikogo osądzać. Dlatego dzisiaj ja będę mówił o bojaźni Bożej i proszę, nie zamykajcie się na to od razu. Może komuś się to nie podoba, może nie lubiłeś tego tematu, ale ja proszę, słuchaj tego, co Słowo Boże mówi w tym temacie. I chcę jeszcze raz taką rzecz jeszcze powiedzieć, ja to nieraz mówię, ale to jest bardzo ważne. My to uwielbiamy powtarzać, że Bóg jest wczoraj, dziś ten sam na wieki. Ale to znaczy, że to wszystko, co On lubił kiedyś, lubi dzisiaj. To wszystko, czego nienawidził kiedyś, nienawidzi dzisiaj. Co kochał kiedyś, kocha dzisiaj. On się nie zmienił. Jeśli On kiedyś lubił ludzi kultywujących bojaźń Bożą, to się nie zdewaluowało w Jego postawach. On to lubi dzisiaj. Jeśli pewne rzeczy Go raniły, zasmucały, nie podobały Mu się, coś, co było grzechem kiedyś, jest dzisiaj, to się nie zmienia. To jest tak ważne. I zaczniemy od Księgi Joba. Mi się to zaczęło w ogóle, to słowo właśnie, od tego. I pierwszy rozdział, pierwszy werset. Był mąż z ziemi Uz, imieniem Job. A mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I przeskoczymy do szóstego wersetu, później jest opis w ogóle, jak wyglądało jego życie, jak kwitło, jak było bardzo błogosławione i chronione przez Boga. I w szóstym wersecie czytamy dalej tak. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Job tak bogobojny? I tak dalej. Ale słuchajcie, to jest niesamowity fragment. Wyobraźcie sobie sytuację, że Bóg w niebie ma człowieka, który nie jest w stanie się chwalić. Człowiek, który nie jest narodzony na nowo. Człowiek, który nie jest ochrzczony Duchem Świętym. I Bóg przed całym niebem jest w stanie się pochwalić, że jest na ziemi pewien mąż. Zobacz, szatanie, w jaki sposób on mnie kocha. Zobacz, w jaki sposób mnie traktuje. Zobacz na jego życie i Bóg wystawia mu świadectwo. Bóg dla mnie jest nienaganny. Jest doskonały. I to słowo, które tutaj jest dwa razy, bogobojny i stroniący od złego. Bogobojny i stroniący od złego. I wiecie, to jest teraz ważne, żebyśmy sobie powiedzieli, co to jest bogobojny. I nie chodzi o strach przed Bogiem. To jest ważne. W ten sposób taki zły strach, że panicznie się go boimy, że lękamy się go, że tylko go widzimy, że on jest taki srogi, że taki pełen gniewu, że może coś nam zaraz zrobić złego. W ogóle to nie chodzi o to. Zobaczmy Przypowieści 8, 13. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Wiecie, bojaźń Pana to jest pewien stan serca, gdzie człowiek kocha Boga i tą miłość wyraża w sposób posłuszeństwa. To jest to, że człowiek, to nie jest tak, że on drży przed karą, ale on w taki sposób miłuje Boga i chce mieć relację z Bogiem i dla niego jest najważniejsza ta relacja z Bogiem i ze względu na tą relację on nie chce niczego, co tą relację jest mu w stanie zabrać. Rozumiecie? Tym jest bojaźń Pana. Ja nie chcę wejść w pewne rzeczy, bo ja kocham Ciebie, szanuję Ciebie, chcę słuchać Ciebie i chcę chodzić w intymnej, głębokiej relacji z Tobą. Dlatego pewnych rzeczy nie będę robił, które robią inni ludzie. Bo Ty dla mnie jesteś wszystkim. I ze względu na tą relację z Tobą i ze względu na pragnienie Twojej obecności w moim życiu, ja nie będę chodził pewnymi drogami, ja nie będę czynił pewnych rzeczy. Przypowieści 16:6. Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stroimy od złego. W Gdańskiej jest, w bojaźni Pana oddalamy się od zła. Wiecie, można powiedzieć, że bojaźń Pana jest odwrotnością do grzechu, do stanu, gdzie łatwo przychodzi grzeszyć, gdzie robisz pewne rzeczy i nie zastanawiasz się nad tym. Bojaźń Pana jest odwrotnym, czymś odwrotnym do takiego stanu, że kiedy jest ta bojaźń wypełnia ciebie, ty wtedy to wszystko, co widzisz w swoim życiu, że jest złe, chcesz od tego się odwrócić. Przychodzisz do Boga, wyznajesz to, pokutujesz i mówisz, Boże, nie chcę tych rzeczy. Jest fragment, który mówi, początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Początkiem mądrości. Czyli początkiem tej drogi chodzenia z Bogiem. To jest też ta postawa, że ty odwracasz się od tego, co jest złe. Wiecie, kiedy Jezus głosił Ewangelię, on mówi, pokutujcie, upamiętajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ale musiała być ta postawa, że człowiek chce odwrócić się od złego. Powiem wam, miałem kilka razy w życiu modlitwy, gdzie modliłem się z człowiekiem, który powiedział całą modlitwę grzesznika i powinien być zbawiony, ale nie stało się nic. Myślę, że Kuba też miał takie przeżycie. Na pewno to tak, miałem kilka razy takie doświadczenia. I wiecie, co się działo? Ci ludzie nie mieli postawy, że chcieli odwrócić się od złych rzeczy, od grzechów, które były w ich życiu. Jeden z takich chłopaków wtedy po prostu miał relację z dziewczyną i on nie chciał tego zostawić, ale chciał się modlić o przyjęcie Jezusa. Ja jeszcze wtedy mało rozumiałem, byłem młodowierzącym. Pomodliliśmy się i on wiedział i ja wiedziałem, nie stało się nic. Ta sama modlitwa, którą ja modliłem się kilka miesięcy wcześniej i Bóg tak potężnie przyszedł do mego życia i wszystko zmienił. Ale ja miałem postawę, że byłem gotowy zostawić wszystko, co Bóg mi pokazywał, że jest dla Niego złe. Psalm 34. Od 10. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej. Jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju, ubiegaj się oń, Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy Jego słyszą ich krzyk. Te słowo apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, on to powtarza w trzecim rozdziale, dokładnie te same słowo. Jakim jest człowiek, który chce oglądać dni? I tu tak jakby jest powiedziane, że Duch Święty sam mówi, chodźcie, nauczę was tej bojaźni. Chodźcie, ja wam powiem, czym jest ta bojaźń. Chcesz oglądać dobre dni w swoim życiu? To on mówi, tu wymienia te pewne rzeczy. I to jest stronienie od złych rzeczy. To jest powstrzymywanie się od czynienia złych rzeczy. I wiecie, to jest ciekawe, że my dzisiaj często sprowadzamy, ja wiem, że mamy nieraz takie związania, że nie potrafimy sobie poradzić, ale wiem, że większość z rzeczy, z którymi się zmagamy, gdybyśmy znaleźli postawę bojaźni Pana, to byśmy od razu się z nich uwolnili. I nie rozumiem tego typu nauczań, gdzie się mówi ludziom, nic nie możesz zrobić. Kochani, jesteśmy narodzeni na nowo. Mieszka w nas potężny, święty Duch. Jesteśmy nim ochrzczeni. Jak nie możemy nic zrobić? Czy jeśli ktoś przychodzi do mnie z alkoholem, czy ja nie mam mocy powiedzieć mu nie? To o co chodzi w całym zbawieniu? Czy ja dalej jestem tak słaby, jak przed nawróceniem? Czy to jest to wspaniałe dzieło zbawienia, które uczynił Jezus? Job miał siłę żyć życiem bogobojnym, nie mając Ducha Świętego w sobie. Dlatego, że nakierował się na to. Wiecie, to jest rozdział 31 Hioba, cały rozdział. Ja nie będę czytał, to było za długo, ale was zachęcam. 31 Hioba, to jest taki podtytuł, Job zapewniał swojej prawości. Poczytajcie sobie w domu. Job sam opisuje, on, to jest tak jakby jego obrona przed Bogiem. On mówi, jak on sam żył. I wielu wierzących dzisiaj nie żyje w taki sposób, jak żył Job. Wiecie, jest też werset, który mówi, u nas to jest, że społeczność z Panem w psalmie mają ci, którzy się go boją. Tam w oryginale jest dokładnie tak, że Bóg swoje tajemnice objawia tym, którym się go boją. I powiem wam tak, to jest podstawowa prawda, że Bóg nas kocha, dlatego że jest miłością. To jest potężna prawda, że nie możemy zarobić na Jego miłość. On nas kocha zawsze. Czy żyjemy dobrze, czy upadamy, On nas kocha. Ale to nie znaczy, że z każdym z nas będzie miał taką samą relację. Dlaczego On wybierał już w Starym Testamencie pewnych ludzi i z pewnymi ludźmi rozmawiał tak, jak z innymi nie rozmawiał? Dlatego, że On przychodził, by mówić swoje tajemnice do tych, którzy trwali w Jego bojaźni. Do tych, którzy Go szanowali i mieli z Nim społeczność. I którzy byli Mu posłuszni i słuchali Go. To jest niesamowite, kiedy On przyszedł do Abrahama i sam Bóg mówi, zanim chciał zniszczyć Sodomę, mówi, czy nie powinienem porozmawiać o tym z Abrahamem. I wiecie, nie poszedł do Lota, którego bardziej dotyczyła ta sytuacja niż Abrahama, bo Lot mieszkał w Sodomie, ale Abraham nie. Ale poszedł porozmawiać z Abrahamem. Dlaczego? Dlatego, że w taki sposób Abraham go traktował, że Bóg nazywał go przyjacielem. Bóg ze względu na to, jak Abraham go szanował. Jak go traktował. I wiecie, kiedy o tym myślałem, pewne osoby mi zaczęły się pojawiać. Wiecie, Daniel. Daniel, jeden z nielicznych, jak mówi Derek Prince, o którym nie ma nic złego napisane. Nie ma ani jednego wersetu w Biblii, który by coś powiedział negatywnego o Danielu. Ale my wiemy, że kiedy on tylko trafił do niewoli, on już powiedział, nie będę jadł pewnych potraw. Ja dalej będę wierny Słowu Bożemu. On znał Słowo Boże, tak? On żył pod zakonem wtedy. I on mówi, ja będę posłuszny Bogu. To jest postawa trwania w bojaźni. I wiecie, Daniel, kiedy czytamy dziś Księgę Daniela, on mówił o rzeczach, które jeszcze się nie wydarzyły. Dostał tak wielki wgląd. Sami aniołowie, Bóg posyłał do niego aniołów. I aniołowie rozmawiali z nim o pewnych rzeczach. I aniołowie, kiedy przychodzili do niego, to mówili, mężu miły. Składali mu świadectwo, że podobał się Bogu. Dlatego Bóg przychodził i rozmawiał z nim w taki sposób i wybierał jego, aby to jemu powierzyć swoje tajemnice, o których inni pojęcia nie mieli. Kiedy Bóg przyszedł, wiecie, do Zachariasza, Ewangelia Łukasza i Elżbiety, miał być poczęty Jan Chrzciciel, to czytamy pierwszy rozdział, piąty werset. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Ze zmiany kapłańskiej Abiasza miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej był Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Dlatego Bóg przyszedł do nich. Wiecie, to widać naprawdę na kartach całej Biblii, że Bóg w szczególny sposób traktuje ludzi, którzy żyją w bojaźni Bożej. Kiedy Bóg szedł do Marii, nie jest powiedziane, że ona była bogobojna, ale na pewno była. I kiedy już anioł jej powiedział całe te słowo dla niej, że ona po prostu pocznie, tak, z Ducha Świętego. Ona kończy to, oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Wiecie, to nie jest tak, że anioł przyszedł do jakiejś niewiasty, która gdzieś siedziała z winem z kolegami przy ognisku i mówi, nagle będzie zachwycona. Oczywiście ona była przeznaczona na to, ale Bóg wiedział wcześniej, jak ta kobieta będzie żyła, jaką będzie kobietą. I jest błogosławiona pomiędzy wszystkimi niewiastami. I nie boję się tego mówić. Jest. Maria, która jest naszą siostrą. Nie mówię o Marii, która jest duchem przybierającym różne obrazy z różnych miast. Mówimy o Marii, która pochodzi z Izraela, o Matce Pana Jezusa. Jest bardzo błogosławiona, najbardziej z wszystkich niewiast. Wiecie, ja na przykładzie swojej żony wiem, co dla niej znaczy macierzyństwo. Wyobraźcie sobie urodzić Chrystusa, karmić Go swoją piersią, wychowywać go. Wyobraźcie to sobie. I na tym polega jej błogosławieństwo między wszystkimi niewiastami. Na niczym innym. Ona nie była bardziej święta, ona nie miała jakichś specjalnych przywilejów. Nie. Po prostu na tym, że miała przywilej raz w całej historii świata urodzić Chrystusa, nosić go na rękach, całować, wychowywać. To jest niesamowite. Zobaczmy kartkę dalej, drugi rozdział Łukasza, od 25 wersetu. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc, teraz puszcza sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan, i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą i aby były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie miecz. Wiecie, historia Izraela jest taka, że od 400 lat, kiedy Jezus się narodził, było zepsucie. Nie było proroków. Nie było działania Ducha Świętego. Był grzech. Było zepsucie. Dlatego musiał przyjść Jan Chrzciciel, aby przynieść najpierw wielkie upamiętanie wśród Izraela. Ale w tym czasie Duch Święty miał swoich ludzi. I taką osobą był Symeon. Co go odróżniało od wszystkich innych? To jest tylko powiedziane tyle. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny. I z nim był Duch Święty. Tylko z powodu tego. Był bogobojny. Bał się Boga. Trwał w relacji z Bogiem. Trwał w Jego słowie. Znał głos Ducha Świętego. I wiecie, kiedy on tutaj mówi, Symeon, światłość, która oświeci pogan, on mówi o rzeczach, których nawet apostołowie po chrzcie Duchem Świętym nie wiedzieli. Nie wiedzieli. Oni ciągle nie rozumieli, że Jezus i Ewangelia jest też dla pogan. A Symeon, on już to prorokował. Dlatego, że żył w bojaźni Bożej. Wiecie, zobaczmy teraz Dzieje Apostolskie. 10 rozdział. Od 1 wersetu. A pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty, zwanej Italską, pobożny i bogobojny, wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu, Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł, co jest, Panie? I rzekł mu, modlitwy Twoje, jałmużny Twoje, jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz mężów do Jopy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem i tak dalej. I słuchajcie, to jest pierwsza sytuacja, gdzie Bóg uwalnia Ewangelię dla pogan. Pierwsza w historii świata. Kogo Bóg wybiera? Człowieka, o którym mówi, jest pobożny i bogobojny. To nie był przypadek, że trafiło na Korneliusza, jego dom i jego rodzinę. Ale z powodu tego, w jaki sposób on traktował Boga, Bóg wybrał jego, żeby był pierwszym z pogan jego dom, aby przyszła Ewangelia. Nie wybrał byle kogo, nie wybrał każdego, wybrał jego. I wyraźnie mówi, to nie jest przypadek. I wiecie, cała Biblia jest pełna takich rzeczy. Cała Biblia. Wiecie, Jezus, który jest największym wzorem dla nas do naśladowania. Izajasz 11 rozdział. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc, to jest o Chrystusie. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana, i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Jest taka modlitwa, z chyba 8 rozdział Ewangelii Jana. Tak, 8:29. Może 28 jeszcze. Wtedy rzekł Jezus, gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Więc Jezus, on miał upodobanie w bojaźni Pana. Co to znaczy? On mówi, ja zawsze czynię rzeczy, które ci się podobają. Jestem nastawiony na to, swoją wolą, aby czynić rzeczy, które podobają się Ojcu. I wiecie, co chcę wam powiedzieć? Dlaczego ja nie lubię czegoś takiego, jak się mówi, że chrześcijanie nic nie mogą? Dlatego, że Bóg nie zabrał nam wolnej woli. Bóg współdziała z nami, ale Bóg nam nie zabiera wolnej woli. Bojaźń Pana polega na tym, że ja w wolnej swojej woli dokonuję wyborów, które są miłe Jemu. Duch Święty mi pomaga, nie mógłbym bez Niego tego robić. Nie możemy bez Niego żyć sprawiedliwie, ale jeśli ja się uprę, aby robić źle, to będę robił źle. Bóg wtedy w miłości może przyjść, może mnie skarcić, może różne rzeczy zrobić, żeby mnie zatrzymać w tym, ale to jest mój wolny wybór. Ja byłem bardzo związany, ja wiem, co to znaczy, że nie można z czegoś wyjść. Byłem alkoholikiem i narkomanem, bardzo uzależnionym i nie mogłem. I byłem już w miejscu, gdzie naprawdę nie mogłem. Bardzo chciałem i nie mogłem się uwolnić. Ale gdy mi powiedzieli, że jest Chrystus, że On może pomóc, kiedy mi mówili Ewangelię, ja wtedy wróciłem do domu i 3 dni Duch Święty jeszcze przed nowonarodzeniem pokazywał mi moje grzechy. 3 dni to trwało. Wyrzuciłem pornografię z domu, bo On mi pokazał, że to jest złe. Nie paliłem papierosów już przez 3 dni przed nowonarodzeniem. Nie upiłem się. Ale to było tak, że On mi tylko pokazywał, to jest złe. Ja mówiłem, dobrze, Boże, ja nie chcę tego. Mówił, ja nie wiedziałem, że to jest Duch Święty. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Tylko wiedziałem, że pewne rzeczy, On coś Bóg robi, coś mi pokazuje. Ja mówiłem, dobrze, to zostawiam, to zostawiam, to zostawiam. I kiedy potem była modlitwa, ja powiedziałem, przyjdź do mego serca. Ja znalazłem się na podłodze. Tak potężnie Bóg przyszedł, tak potężnie wypełnił moje życie. Dlatego, że wcześniej ja pozwoliłem Jemu oczyścić moje życie. I to jest tak, On ma moc pomóc nam we wszystkim, ale czy my chcemy z Nim współpracować? Czy kiedy On nam mówi, to jest złe i zostaw, to my powiemy, dobrze Boże, decyduję się to zostawiać. I kiedy ja to robię, w tym momencie znajduję łaskę do pomocy, żeby to zostawić. Ale jeśli Bóg mi mówi, zostaw to, ja, ale nie, jeszcze trochę. Wiecie, rozumiem, to nie do końca to rozumiem, ale widzę coś takiego w życiu swoim i różnych ludzi, że nieraz są momenty, że Duch Święty przychodzi, to jest moment dla ciebie, aby cię z czegoś uwolnić i kiedy ty mu w tym momencie powiesz nie, to się okazuje, że potem się zmagasz sam przez długi czas i nie możesz się uwolnić, bo wtedy, kiedy On chciał cię uwolnić, wtedy ty mu powiedziałeś nie. I musisz czekać nieraz znów na tą okoliczność, kiedy Bóg przyjdzie, bo nie możesz się uwolnić, rozumiecie? Bo słuchajcie, bez Ducha Świętego my nie jesteśmy w stanie wyjść z pewnych rzeczy. Nie jesteśmy. I z Grejem też o tym rozmawialiśmy, on w taki sposób to rozumie. On mówi, w taki sposób tak samo rozumie życie z Bogiem. Że nic nie możemy bez Ducha Świętego zrobić. Możemy, mówi, nawet mieć pozytywne wyznanie, proklamowanie i nie stanie się, jeśli w tym Duch Święty nie przyjdzie i nie zadziała. Zobaczmy Hebrajczyków. Piąty rozdział. Od 7 wersetu. To jest o Panu Jezusie. Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który Go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany. Powiem wam, to jest bardzo mocny werset. Jezus, Mesjasz, Boży Syn, ten fragment mówi, On nie miał szczególnych przywilejów. On nie był tylko dlatego traktowany, bo był Bożym Synem. I nie tylko dlatego Bóg miał z nim taką relację, jaką miał, ale Jezus narodził się też jako człowiek. I jako człowiek Jezus przyjął postawę bojaźni, życia w bojaźni i ze względu na to był wysłuchiwany przez Ojca. I ze względu na tą postawę przeszedł przez wszystko, przez co miał przejść i zwyciężył i otrzymał nagrodę. Wiecie, o czym to mówi? Każdy z nas powinien przejść swoją drogę, wypełnić powołanie, zwyciężyć i wziąć pełną nagrodę, którą Bóg przewidział. Czy to się wypełni w życiu każdego chrześcijanina? Nie sądzę i Biblia też tak nie pokazuje. Jeśli chcę, żeby to się wypełniło, potrzebuję też w swoim życiu mieć postawę bojaźni Bożej. Nie mówię, że to jest wszystko, to jest jeden z elementów, który jest mi potrzebny w życiu. I czytajmy dalej. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka. Nauczył się posłuszeństwa przez to, co cierpią. Wiecie, Jezus, on musiał być posłuszny. I on musiał uczyć się być posłusznym. Ja wspomniałem jakiś czas temu właśnie w Kijowie te kazanie, to będzie na DVD, a ja bym bardzo chciał, żeby ktoś to zrobił, może będzie tak, po polsku. Ten Siergiej Szydłowski, on miał właśnie kazanie o Jezusie pod tytułem Wartość posłuszeństwa w oczach Ojca. Powiem wam, że to było tak potężne, że całą salą płakaliśmy po tym kazaniu. Tak niesamowicie przyszedł Duch Święty. I to było kazanie na temat tego, w jaki sposób Jezus był posłuszny Ojcu. I ja pierwszy raz w życiu spotkałem się z takim słowem. I zrobiło tak niesamowite wrażenie na mnie. I wiecie, on powiedział, że im mamy większą pozycję, tym trudniej nam być niskimi i posłusznymi. Mówi, dlaczego na przykład w pracy większość chciałaby być wysoko? Bo wtedy nie musieliby nikogo słuchać, ale sami by rozkazywali i rządzili innymi. To jest coś w ludzkiej naturze. A wiecie, Jezus, który był najwyższy, stał się niskim. I Filipian mówi, i był posłuszny. Aż do śmierci. On zdjął z siebie tą chwałę. On wiedział, kim jest. I on postanowił się uniżyć i był posłuszny Ojcu do końca. I bardzo mnie dotknęło, kiedy, wiecie, on mówi, są różne rodzaje posłuszeństwa. Jest posłuszeństwo, które nieraz nas nic nie kosztuje. I on podał przykład, na przykład, że jego Borys zaprosił, tak, na ten retreat. I on mówi, wiecie, ja tylko czekałem, kiedy Borys zadzwoni. Mówi, ja co roku tu jestem, tak lubię być. I mówię, dla mnie, kiedy on mówił, Siergiej, czy możesz przyjechać usłużyć? Mówi, to mnie nie kosztowało nic. Oczywiście byłem posłuszny, przyjechałem, ale mnie to nic nie kosztowało. Ale kiedy Jezus modlił się w Getsemane, to on powiedział, jeśli cokolwiek jest możliwe, Ojcze, nie chcę, by to się stało. Jeśli jest jakakolwiek inna możliwość, Ojcze, proszę, nie chcę tam iść. Nie chcę tego przeżyć. Ale doszedł w modlitwie do miejsca, gdzie powiedział, ale nie tak, jak ja chcę, ale tak, jak Ty. I to jest to posłuszeństwo, które ma niesamowitą wartość w oczach naszego Ojca. Kiedy Bóg przyszedł do Abrahama i powiedział, oddaj mi Izaka. Wiecie, co jest niesamowitego? Jest napisane, następnego rano wstał i zaczął się pakować. Ja nie jestem w stanie myśleć, żebym tak zrobił. Nie wiem, kto z was by w taki sposób się dzisiaj zachował. Dostał słowo i następnego dnia rano bierze syna i idziemy na górę składać go w ofierze. I Bóg mówi, sprawdziłem twoje serce i teraz wiem, że naprawdę mnie kochasz. Czy to miało znaczenie dla Boga, w jaki sposób odpowiedział Abraham? Oczywiście, że tak. Bo w tym Bóg poznaje prawdziwość naszej relacji z Nim. Czy Jezus mu zależy na czymś płytkim? Na czymś takim, że tylko wołam o Jego obietnicę i tylko wołam o pomoc, kiedy jest mi potrzebna? Czy Jemu na tym zależy? Czy może to rani Jego serce? Tego typu postawa. On chce mieć przyjaciół. On chce móc mi zaufać. On chce widzieć, że On dla mnie też ma wartość. A widzi to wtedy, widzi to poprzez wybory, które ja dokonuję w swoim życiu. Czy dokonuję te wybory z myślą o Nim, aby podobać się Jemu, czy w ogóle o Nim nie myślę? Jeszcze Hebrajczyków, pierwszy wers, rozdział. Już ten znany fragment, ale chcę go tu przypomnieć. 9 rozdział. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił ci, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy twoich. I to jest znów fragment o Jezusie, kiedy widzimy, że dlaczego był tak namaszczony duchem, jak nikt inny nie był. I to jest proste, bo żył w bojaźni Bożej. Bo kochał to, co kochał Bóg, nienawidził to, co Bóg nienawidził. I to była postawa jego życia. Dlatego miał namaszczenie jak nikt inny. Dlaczego Graham jest tak namaszczony? Bo 50 lat tak żyje. Ja nie mówię, że był w tym doskonały, on też tego nie mówi, ale to jest jego staranie. On chce trwać w relacji z Bogiem. Czy pojawiały się w jego życiu rzeczy, które go chciały od tej relacji odciągnąć? Na 100%. W życiu każdego z nas się pojawiają. Ale my mamy siłę im powiedzieć nie. Ale kiedy nie ma w nas postawy bojaźni, możemy łatwo ulegać tym rzeczom i odchodzić od relacji z Nim. Oczywiście, ja to skrócę, wiecie, ale jest wiele fragmentów w Nowym Testamencie, które mówią o tym, że my dzisiaj jako chrześcijanie mamy żyć w bojaźni Bożej. Właśnie jeden z tych to jest 2 Koryntian, chyba 5 rozdział, to co Graham mówił. Tak. 10 rozdział, werset. 2 Koryntian 5:10. Może 9 jeszcze. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko, przepraszam, w nas jest jawne. Spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. Więc on mówi, co to jest ta bojaźń? I on mówi właśnie, to bojaźń jest to zrozumienie, że kiedy Jezus wróci, każdy z nas przed Nim stanie. I każdy z nas otrzyma zapłatę za to, w jaki sposób żył. To może być dobra zapłata, i może być zła zapłata. To jest coś, co też Jezus mówi sam w Ewangeliach. Pewni otrzymają nagrody, pewni otrzymają, on to nazywa karę. Lanie w jakiś sposób. Coś, co nie będzie fajne. Kiedy Jezus też w ostatnim rozdziale objawienia, kiedy on mówi, że wraca, jego poselstwem Chrystusa też jest to. Przychodzę i zapłata moja przychodzi ze mną. Wiecie, sama ta jedna myśl, której często nie mamy i często wierzący, wielu wierzących w ogóle nie ma tej świadomości, że to nie jest tak, że kiedy On wróci, to tylko będziemy biegać po chmurkach i skakać po niebie, ale że kiedy On wróci, to pierwsze, co się stanie, staniemy przed Nim i zdamy sprawę z tego, jak spędziliśmy życie tutaj na ziemi. czy to było życie w posłuszeństwie Jemu i wypełnianiu Jego woli i powołań dla naszego życia. To będzie jedna z pierwszych rzeczy. I każdy usłyszy: dobry sługo albo zły sługo. I to jest coś, co może nie miło nam się słucha, ale właśnie to są fragmenty, które przynoszą tą właściwą bojaźń Pana do naszego życia. Które sprawiają, że pewnych rzeczy nie chcemy czynić, a dokonujemy wyboru, że chcemy służyć Panu. I teraz słuchajcie, chcę was zabrać w parę wersetów do Księgi Objawienia. To jest bardzo, wiecie, mocny argument. Wiecie, sam Graham, on jak rozmawialiśmy, on powiedział, że właśnie w Stanach, tak, już to nauczanie takie powstaje, on jest tym załamany, gdzie właśnie taki rodzaj łaski, że nawet już nie wyznajemy nic, rozumiecie? Nie ma w ogóle rozmowy o grzechu, nic się już nie mówi o pokucie, o grzechu, nic. I on mówi, to jest straszne. Kiedy John B. Viron jeździł po całym świecie, on powiedział: Boże, dlaczego tak mało chrześcijan cieszy się relacją z Tobą w swoim osobistym życiu? I kiedy modlił się o to, Bóg powiedział, że jemu, że odpowiedzialność za to jest na nauczaniu, złym nauczaniu o rozumieniu łaski. Że w Stanach przyszło takie rozumienie, że łaska jest tylko przykrywką dla grzesznego życia. Że nie jest siłą zmieniającą życie człowieka do miejsca, gdzie zaczyna żyć święcie i w sposób miły Bogu. Ale to jest tylko tak, że ty się nie martw, jaki jesteś, zawsze taki będziesz. To jest normalne. Nic z tym nie możesz zrobić. To nie jest prawda, kochani. Biblia mówi, mamy dążyć do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. I Duch Święty nam w tym pomaga. Zobaczmy, 11 rozdział, 18 werset. Objawienie. Może od 15 ja przeczytam, żeby kontekst złapać. I zatrąbił siódmy anioł i odezwał się w niebie. I odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. A 24 starszych, którzy siedzą na tronach swoich, przed Bogiem upadło na oblicze swoje, oddało pokłon Bogu, mówiąc: dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. I popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał. I nastał czas sądu nad umarłymi i oddawanie zapłaty sługom Twoim prorokom i świętym i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. Czy to się już stało? Nie. Nie. To jest opis czegoś, co dopiero się nastanie. Stanie. To jest opis, kiedy wróci Chrystus i kiedy przyjdzie sąd. I tutaj, wiecie, ta grupa jest nazwana prorocy, święci i ci, którzy bali się Jego imienia. Co to znaczy? To jest o ludziach, którzy żyli w bojaźni. 14, 6, 8. Teraz czytamy o czasach wielkiego ucisku i panowania Antychrysta. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu, jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. To będzie bardzo trudny czas, ale wiecie, pierwsze przesłanie, które będzie niósł ten pierwszy anioł, przeczytajmy to, to też jeszcze, to nie jest ten czas, to dopiero nastanie. W czasach, kiedy ujawni się Antychryst jako człowiek i kiedy będzie wielkie prześladowanie Kościoła i kiedy ten człowiek będzie zmuszał wszystkich do klękania przed jego posągiem, do przyjmowania pieczęci. Ci, którzy nie będą to robić, będą zabijani. Ale ten pierwszy anioł, który przychodzi, on ma poselstwo: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu. Wiecie, kiedy Jezus głosił Ewangelię i On wiedział, że przyjdzie czas prześladowania dla apostołów, wiecie, co On powiedział? On nie powiedział, że nie bójcie się niczego, nie. On powiedział: bójcie się. Ale nie bójcie się tych, którzy zabijają tylko ciało, ale bójcie się tego, który ma moc i ciało, i duszę zatracić. Więc może być czas w dniach ostatecznych. Wiecie, tu jest poselstwo anioła: bójcie się Boga. Myślę, że ta postawa bojaźni będzie bardzo potrzebna nam w czasach ostatecznych. Dlaczego? Bo będziemy postawieni w sytuacji zagrożenia życia. Bo będziemy musieli wybrać nieraz. Albo coś zrobię, albo może uklęknę i ocalę życie i życie swoich dzieci. Albo powiem nie i zostanę zabity. Ale w tym momencie ja będzie strach. Będzie strach. Strach przyjdzie w tych czasach. Ale kogo się będziemy bali? To jest pytanie. I ten anioł trzeci, on ma poselstwo. Mówi: jeśli ty się ugniesz, to potem, kiedy przyjdzie Bóg i będzie sąd, ty będziesz dręczony dniem i nocą w ogniu. Więc dostać tutaj kulę, wiecie, jest niczym. Lepiej bać się Boga i lepiej zachować duszę i nie bać się ludzi. 15:4. Też od pierwszego. I znowu to jest czas przyszły. I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny. Siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. I widziałem jakby morze szkliste, zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą imienia jego, ci stali nad morzem szklistym, trzymającym harfy. To jest już po czasie Antychrysta, tak? To są ludzie, którzy zwyciężyli w czasach Antychrysta, nie poddali się Jemu. I słuchajcie, i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie wielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwie rządy Twoje. To będzie pieśń śpiewana też przez nas. Po tym okresie już Antychrysta, kiedy będziemy stali razem, wszyscy jako zwycięzcy, jako ci, którzy nie ugięli się. Jeszcze fragment jeden, 19:5. No może też od pierwszego. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim, pomścił na niej krew sług swoich. I rzekli powtórę: Alleluja, i dym jej unosi się w górę na wieki wieków. I upadło 24 starców i cztery postacie i oddały pokłon Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja. A od tronu rozległ się głos mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alelujo, oto Pan Bóg wasz, wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I znowu, zobaczcie, jaka pieśń. Na weselu. Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie. Mali i wielcy. To już będzie po pochwyceniu. Po tym, kiedy On weźmie swój Kościół. Wiecie, co te fragmenty mi mówią z objawienia? Właśnie mówią o tym, że bojaźń Pana jest czysta i trwa na wieki. To nie jest coś, co się zdewaluuje w oczach Bożych. I powiem wam, uważam, że to jest niezbędne dla wierzących indywidualnie i dla Kościoła, że jeśli chcemy przejść zwycięsko przez czasy ostateczne, musimy kultywować bojaźń Pana. Dla mnie jest to oczywiste. Oczywiste. I chcę jeszcze właśnie ten jeden fragment dotknąć z Filipian. Drugi rozdział. Wiecie, od 5 do 11 Paweł właśnie mówi o tym, o Jezusie i o posłuszeństwie. I ten piąty werset tu jest u nas: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. To jest źle przetłumaczone. Normalnie spodziane, niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie miał Chrystus. Tu jest takie bądźcie względem siebie, samego usposobienia, ale tu jest powiedziane, po prostu chodzi o to, miej taki sposób myślenia, jaki miał Chrystus. I dalej jest powiedziane, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się i tak dalej, tak? Wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I dlatego Bóg go wywyższył i dlatego Bóg go wynagrodził. I w tym kontekście 12 werset mówi: dlatego po tym całym przykładzie posłuszeństwa Chrystusa i tego, w jaki sposób On żył, jakie miał nastawienie umysłu Chrystus, w tym kontekście Paweł mówi: dlatego umiłowania moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni z bojaźnią i z drżeniem. Zbawienie swoje sprawujcie. Mówi: dlatego, że Chrystus był posłuszny, że On się uniżył, że On przeszedł tą całą drogę. Mówi: dlatego teraz wy przez ten okres zbawienia miejcie postawę bojaźni i w taki sposób jak Chrystus przejdźcie tak samo. Będąc posłusznymi do końca, jeśli trzeba będzie, za cenę życia tutaj. O tym Paweł mówi. I dalej on to jeszcze do czegoś innego sprowadza. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. I ja już to wspomniałem i to wspomnę jeszcze raz. Tak jak ja to rozumiem, i wiecie, tak jak mnie to bardzo dotknęło, jak Borys to powiedział, że dlaczego to jest powiedziane, że mamy z drżeniem swoje zbawienie sprawować. Mnie to bardzo tknęło, co on powiedział. Mówi: dlatego, że nie możecie zrzucić tej odpowiedzialności na Boga za wasze życie tutaj, za stan waszego życia tutaj. Mówi: dlatego to Paweł napisał. Gdyby to było tak, że Bóg i tak zrobi wszystko, co chce z nami, nie ma problemu. Każdy by doszedł zwycięstko, każdy by wypełnił powołanie, każdy by wziął pełną koronę. Ale tak nie jest. Dlatego, że to zależy od nas. I wiecie, Paweł tu mówi o tym, że te nastawienie tej bojaźni ma być nastawione na to, że Bóg w nas sprawia chcenie i wykonanie. W nas. I o czym on tu mówi? Mówi o Duchu Świętym, który mieszka w nas. I mówi o tym, że Ojciec chce, by każdy z nas był prowadzony przez Ducha Świętego. On o tym tu mówi. I mówi o tym, że czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nagannymi, szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Wiecie, kiedy zwracamy uwagę na to, co Duch Święty mówi do nas, na pragnienia, które Duch Święty przynosi do naszego serca i kiedy my idziemy i jesteśmy posłuszni Jemu, słuchamy Go, to nas doprowadza do miejsca, gdzie stajemy się szczerymi i nienagannymi dziećmi Bożymi. Ale żeby to się stało, musimy mieć te nastawienie, gdzie z drżenią i z bojaźnią ja chcę słuchać Ducha Świętego w swoim życiu. Jeśli powiem Mu nie, jeśli nie będę chciał Go słuchać, nie dojdę do miejsca, gdzie będę szczerym, nienagannym dzieckiem Bożym. Wiecie, można być nawróconym 50 lat i w ogóle niezmienionym. Obrażać się dalej na wszystkich dookoła. Życie mieć zniewolone przez gniew, przez pożądliwość, cokolwiek złego. A można żyć w procesie, gdzie twoje życie jest coraz bardziej święte, coraz bardziej podobne do Chrystusa, coraz bardziej wolne, coraz więcej przynoszące owocu dla Pana. I Bóg chce, żeby tak było z każdym z nas. I Duch Święty w naszym życiu pracuje, żeby tak było. Ale czy my pozwalamy Mu na to i czy my z Nim współpracujemy? Czy pozwalamy Mu nas przemieniać? Czy pozwalamy Mu nas oczyszczać? To jest proste. My sami nie możemy, On przychodzi z tym. Ale wiecie, my często nie słyszymy Go. Albo często nie wiemy, że to On. I dlatego Paweł mówi, miej tą bojaźń, żeby słyszeć Jego głos w twoim sercu. Żeby słyszeć Jego pragnienia w twoim sercu. Paweł na przykład mówi, że jedną z rzeczy, jak mówi Duch Święty, to jest sumienie. To jest sumienie. On mówi, wiem, że mówię prawdę, nie kłamię. Poświadcza mi to sumienie w Duchu Świętym. Duch Święty jest czystym sumieniem, które dostaliśmy od Ojca. I wiecie, czyste to nie znaczy, że kiedy robię źle, to nic nie czuję. Czyste sumienie znaczy w tym sensie dobre sumienie, zgodne z Bogiem sumienie. Okej? Że kiedy ja zaczynam wchodzić w złe rzeczy, to jest normalne, że te sumienie, ono mi coś będzie komunikować. Piotrek, schodzisz z dobrej drogi. Zaczynasz coś czuć, że coś się dzieje. I ty musisz być wrażliwy na to. Bo Paweł mówi o ludziach, którzy odrzucili wiarę i czyste sumienie. I stali się rozbitkami w wierze. I chcę was bardzo zachęcić do tego, żeby słuchać Ducha Świętego w swoim życiu. Powiesz mi, jak to zrobić. Pierwsza rzecz jest taka, zapragnij tego. Kiedyś mi Duch Święty powiedział o pewnej grupie ludzi, tak wierzę, że to on, taka była sytuacja, że powiedział, nigdy nie dali mi nawet szansy, żeby mnie słuchać. Jeśli chcemy nauczyć się Jego słuchać, a wiecie, Biblia mówi, każdy z nas ma być prowadzony przez Niego. To jest przywilej każdego, to ma być normalne w naszym życiu. To pierwsza rzecz jest, zapragnij Go. Zapragnij Go słyszeć. On już mieszka w tobie. To nie jest ktoś daleko, to jest ktoś wypełniający twoje serce. Jaki problem dla Niego przynieść ci myśli, dać ci odpowiedź? Ale to wymaga pewnej postawy. Proszę, powstańmy. Ojcze, ja dziękuję Ci za Twoje słowo. Ja dziękuję, że ono jest całe pożyteczne, natchnione przez Ciebie. Boże, dziękuję Tobie, Królu. I Ojcze, ja dziękuję Ci za Twoją bojaźń. I ja dziękuję, że Duch Święty jest też duchem bojaźni. I Ojcze, ja wiem, że potrzebuję tego w swoim życiu. Że to jest jeden z elementów, który jest nam potrzebny. Potrzebujemy bardzo znać Twoją miłość, Twoją dobroć, Twoją łaskę. Ale też, Ojcze, wiem, że potrzebujemy, by rozumieć Twoją bojaźń. By Twoja bojaźń była w naszych sercach. Byśmy tak łatwo nie schodzili z Twoich dróg. Ale by Twoja bojaźń powstrzymywała nas od tego, co złe. Od tego, co jest grzechem. Od tego, co niszczy nasze życie. Od tego, co niszczy naszą relację z Tobą. By Twoja święta bojaźń, której źródłem jest Twój Święty Duch, też przychodziła do naszych serc. Abyśmy byli bogobojni i byśmy stronili od złego. Ja dziękuję, że jeśli Job mógł tak żyć, o ile bardziej my też możemy tak żyć. Przez Twoją łaskę i przez Ducha Świętego, który mieszka w nas, który jest duchem bojaźni. Twój Święty Duch nas nigdy nie prowadzi na złe drogi. Nigdy nie powie, byśmy zrobili coś, co jest niemiłe Tobie, Tato. Ale Twój Duch Święty chce nam mówić o drogach, które są Twoje. O tym, co jest miłe Tobie. I On nie tylko mówi, ale daje całą siłę i zdolność, abyśmy tak chodzili tutaj, jak jest Ci to miłe. Tak jak powiedziałeś, że dasz nam nowe serce, że włożysz swego Ducha w nas i sprawisz, że będziemy przestrzegali Twych przykazań i że będziemy ludem, który będzie chodził Twoimi drogami przez nowego Ducha w nas i przez nowe stworzenie i nowe serce w nas. Ja dziękuję Ci, Ojcze. I ja, Panie, proszę, by każdy z nas znalazł wolność tam, gdzie jej potrzebuje. Też przez to, że będziemy słuchać Ducha Świętego, że będziemy posłuszni, że On jest tym, który przynosi tą wolność i przynosi całą siłę dla zmiany w naszym życiu. I w końcu ja proszę Cię, byśmy mogli być tymi, którym będziesz mógł mówić swoje tajemnice. Proszę Cię, żebyś znalazł w nas przyjaciół. Panie, my często mówimy, że Ty jesteś naszym przyjacielem, śpiewamy, że Ty jesteś naszym przyjacielem. Ale czy Ty mówisz, że my jesteśmy zawsze przyjaciółmi? Dziękuję, że nie osądzasz, ale że chcesz przyciągnąć bliżej. Dziękuję Ci. Duchu Święty, nie chcemy zapominać o Tobie, że jesteś w nas. Że Ty nie przyszedłeś tylko po to, byśmy mieli gęsią skórkę albo się trochę pośmiali nieraz, ale przyszedłeś, by poprowadzić, by przejąć stery w naszym życiu, by być Panem. I Ty jesteś tym, który przygotowuje oblubienicę na dzień wesela. Naucz nas słuchać Ciebie, Panie. Naucz nas zwracać uwagę na Ciebie. Naucz nas z drżeniem i z bojaźnią słuchać, jakie przynosisz słowo, jakie przynosisz chcenie do nas, jakie pragnienia wkładasz w nasze serce, byśmy mogli to rozróżniać i pójść za Tobą i pozwolić się prowadzić do miejsca, gdzie uczynisz nas nienagannymi dziećmi Bożymi. Do miejsca, gdzie sprawisz, że Kościół będzie oblubienicą pełną chwały, bez skazy, zmazy. Tylko Ty potrafisz to zrobić, Duchu Święty. Tylko Ty. Ale my mówimy, że chcemy. My mówimy, że tak. Że czyń to. Że czyń to. Czyń to. Czyń to. Tylko Ty potrafisz rozkochać nas w Jezusie. Tylko Ty potrafisz rozbudzić w nas tą miłość do naszego oblubieńca. I chcemy, byś to czynił, Duchu Święty. I czyń to, Panie. Dzięki Ci, Boże. Dzięki Ci, Panie. Porusza się, Duchu Święty, teraz, Panie. Mów do nas. Dotykaj.